Chciałbym z Hebrajczyków z 12 rozdziału, tym co już zaczęliśmy śpiewać dzisiaj, o oczyszczeniu serca, o przyjściu do Pana. I ponieważ dzisiaj będziemy też wspominać śmierć Pana Jezusa, która jest ciągle realna, wspominać, czyli niekoniecznie to, co było dawno i minęło, stare dzieje wspominać, tylko wspominać w kategorii tej, że to ciągle tu jest. Może tak jak urodziny, tak? Że się wspomina dzień narodzin, ale ciągle w związku z tym, co dzisiaj się stało. Jest to rocznica śmierci, ale Jezus żyje ciągle, jest pośród nas, więc jest to taka rzecz ciągle aktualna, tak? Więc Hebrajczyków 12 rozdział i pierwsze 4 wersety. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, Hebrajczyków 12, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciwko grzechowi. I tutaj chciałbym klamrę postawić i wierzę, że tym słowem możemy dzisiaj zobaczyć i upewnić się w tym, że to, co Jezus uczynił, ponieważ mamy patrzeć na Niego, a kiedy widzimy ciało, krew, to są takie widoczne znaki, symbole pokazujące nam tą rzeczywistość, że Jezus naprawdę umarł, że naprawdę przelał krew, że to się naprawdę wydarzyło, że my coś materialnego dotykamy i widzimy, kosztujemy, jemy. To jest aż trudno o bardziej realne, namacalne świadectwo Bożej łaski. Zgodzicie się? Kiedy mówi nam słowo patrzeć na Chrystusa, to jest trochę bardziej abstrakcyjne. Takie, no ale przecież Pana Jezusa nie ma, mam Go w sercu, jest w niebie, ale jak patrzeć na Niego? I niektórzy z nas się już tu gubią. Zgodzicie się? Ktoś się gubi w tym miejscu? Czy każdy z nas tak widzi Pana Jezusa? Ja myślę, że oprócz mnie jest kilka osób, co mają dylematy. Patrzeć na Jezusa. Widziałeś wczoraj Jezusa? List Hebrajczyków nas zachęca do tego. Ale dzisiaj jest coś realnego. Dzisiaj coś namacalnego. Jezus wycierpiał to dla nas. Więc jest to coś, co dzisiaj pasuje, żebyśmy pomyśleli o tym, kiedy będziemy korzystać właśnie z oczyszczenia i łaski Pana Jezusa. A z drugiej strony to, co dla nas jest do wykonania, to, co autor listu zachęca nas tutaj, to w związku z wielkim obłokiem świadków, z wielkim gronem świętych, którzy byli, którzy są w Bożej obecności, całej tej rzeczywistości, mamy złożyć z siebie wszelki ciężar i grzech. Ciekawe jest tutaj, że autor Hebrajczyków do Hebrajczyków mówi o tych świadkach. Często jest tak, że ludzie robią coś ze względu na innych. Prawdopodobnie my wszyscy spędziliśmy od pół godziny do godziny dzisiaj rano ze względu na innych. Wyprasować się, coś przeszkodzić. Bo jak mnie będą widzieć inni? Gdybyś sama był bez innych, to nie ma konieczności się tam aż takiego szykowania, tak? W dresy człowiek wskakuje jak w domu, czy gdzieś w kuchni. ale ze względu na innych chcesz wyglądać. Mnóstwo rzeczy się robi ze względu na innych, na świadków. Ludzie, niektórzy nie są w stanie być wierzącymi, bo co inni powiedzą? Co inni powiedzą? Nie jesteśmy w stanie przez lata powiedzieć pewnych rzeczy, które myślimy, bo boimy się reakcji znajomych czy kolegów, koleżanek z pracy. Bo co powiedzą? Zobaczcie, jaka siła w tym jest. I ona niektórych potrafi zatrzymać. Zatrzymać do nieba, w drodze do nieba, bo co inni powiedzą? Straszna rzecz. Ale tu ten przykład, list do Hebrajczyków wykorzystuje pozytywnie. I on mówi, pomyśl, co oni pomyślą ze względu na innych wierzących. Jeżeli już się jakąś opinią kierować, to wolę się kierować tą opinią. Co oni pomyślą? Ale często jeszcze wchodzi mi taka myśl, a co tam człowiek, jak to będzie wyglądało? Jak to będzie wyglądało? I muszę z tym walczyć. Ale tu jest zachęta. Właśnie biorąc pod uwagę tych, którzy zwyciężyli, o których w Hebrajczyków w 11 rozdziale było napisane, mamy być tymi, którzy walczą i ta walka jest walką z grzechem. Ta walka jest walką, żeby złożyć z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. Bo grzech często jest czymś, co my już przywykliśmy do niego. Wrośliśmy już w te stare schematy. I jest to coś, co z czym Bóg sobie doskonale radzi, porządkuje tą rzecz, załatwia grzech w naszym życiu, ale my często musimy jeszcze dokonać wysiłku, dlatego jest powiedziane, wy nie opieraliście się, czwarty werset, nie opieraliście się w walce przeciwko grzechowi. Zastanówmy się przez moment nad tą walką z grzechem. Czy walczysz z grzechem? Czy chociaż tyle walczyłem, że się spociłem? Tutaj jest powiedziane, że to jest walka do krwi, czyli coś naprawdę, no mordobicie użyję takiego wyrazu, albo jakiego innego można, no taka solidna walka, tak? Jak tutaj mają pracę niektórzy taką, że mają do czynienia z bandziorami, tak? I do krwi było, tak? W samochodzie się znalazła krew. Dlaczego? Bo była taka szarpanina, tak trzeba było okiełznać tego jednego z drugim, że i mi się dostało, i jemu się dostało, tak? Ale on w końcu leży i kwiczy, a ja jestem górą. Ale jak walka była do krwi? Nie wiem, czy to dobry obraz, ale mam nadzieję, że wam coś pokazuje. Że my jako ludzie wierzący, Słowo Boże oczekuje, że ty będziesz walczył, będziesz składał, będziesz odrzucał, będziesz się sprzeciwiał grzechowi. Będziemy to robić, bo należymy do Jezusa. Bo On już rozwiązał problem grzechu. On już zniszczył grzech. Umarł, żebyśmy my byli wolni. Ale my jesteśmy, drodzy, jak człowiek, który miał złamaną na przykład nogę, tak? Miał złamaną nogę, chodził w gipsie i boi się stawać na tą nogę. Albo zwichnięcie, może będzie lepsze. Wiecie, i ponieważ noga jest zwichnięta i nie może na nią mocno stawać, cały ciężar ciała idzie na drugą nogę. I tak się człowiek uczy chodzić. I ta noga już wyzdrowiała, która była chora. Już można na nią stanąć, ale człowiek się ciągle boi. Bo przez kilka tygodni czy tam miesięcy chodził, wiecie, na tej jednej nodze. I co się dzieje? Ta jedna noga zaczyna mu kolano już siadać i stawy, bo cała noga bierze ciężar. Z tego idzie człowiek do ortopedy i mówi, proszę pana, ta noga jest już zdrowa. Proszę na nią stawać z całą siłą. Ale czy aby na pewno? I w psychice siedzi coś, że ponieważ była ta noga złamana, to ja muszę ją odciążać. I trzeba się na nowo nauczyć chodzić na dwóch nogach, tak? Już nie bać się stawać na tą złamaną nogę. I my czasami jesteśmy tak, z grzechem żyjemy, drodzy, ponieważ kuleliśmy ciągle na jedną nogę. Jezus nas uwalnia, już jesteśmy zdrowi. Duch Święty zamieszkuje w twoim sercu i jest przebaczenie we krwi Jezusa, ale my ciągle kulejemy na tą jedną nogę, bo przyzwyczajeni jesteśmy, że zawsze coś tam było. Nie wiem, czy to jest dobry przykład dla was, ale mi pomaga zrozumieć, że czasami człowiek wierzący jest już wolny od grzechu, nie jest niewolnikiem grzechu, ale ciągle ulega grzechowi. Niepotrzebnie. Z przyzwyczajenia, z tęsknoty, z miłości, z jakichkolwiek innych rzeczy, ale ulega dalej grzechowi. Ulega grzechowi. I to nie jest dobre. Słowo Boże mówi, że już nie jesteśmy niewolnikami grzechu. I nie powinniśmy w tym grzechu trwać, tak? On nie powinien się panoszyć w naszym życiu. Nie powinien panować. Oczywiście zmagamy się z tym grzechem, bo Biblia mówi, złóżcie ten ciężar, zmagajcie się, walczcie. A więc w porządku jest, kiedy człowiek wierzący walczy z grzechem. I grzech jest w życiu człowieka wierzącego? Jest? No jest. Jest w życiu Kościoła? Paskudne czasami. Ale co my mamy robić? Mamy walczyć z nim. Wtedy jest w porządku. Jest grzech, ale ja z nim walczę. Bo tacy jesteśmy. Jesteśmy ciągle, ulegamy, słabi, ale się zmagamy. Dlatego ciągle potrzebujemy przystępować do Pana Jezusa. Ciągle potrzebujemy Jego łaski. Ciągle potrzebujemy wyznawać nasze grzechy. Jakiej modlitwy Pan Jezus nas nauczył? Ojcze nasz, wspaniały, kochany, wybacz nam nasze grzechy. Wybacz nam nasze winy, przewinienia. Tak? Tego nas nauczył Jezus? Czyli jest to coś, co jest uwzględnione w życiu człowieka wierzącego. Nie udawaj, że nie ma grzechu w twoim życiu. Chyba, że go nie widzimy. I tutaj zaczyna się problem, w którym chcę zwrócić naszą uwagę. Bo są grzechy takie oczywiste. Grzechy jawne i oczywiste, które śmierdzą z daleka. Tak? Czytamy o takich grzechach i one są w różnych miejscach Słowa Bożego wymienione. Chcę przeczytać z 1 Koryntian 6 rozdziału. 1 Koryntian 6 rozdział. Od 9. Albo czy nie wiecie? Pyta się Paweł Koryntian. Oni mówią, wiemy. Myślę, że my też wiemy. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi królestwa nie odziedziczą? Wiecie? Wiemy. Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli. Złodziejami, cudzołożnikami, rozpustnikami, pijakami. Takimi niektórzy byli z nas. Aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Jezusa. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Czyli są rzeczy, które kiedyś były w naszym życiu i tacy byliśmy. Nie jest to powód, po prostu tak było. Ale teraz już tak ma nie być. Tak? I Paweł się pyta, Koryntian, czy nie wiecie? Nie ma miejsca na coś takiego w Kościele, w życiu człowieka wierzącego, w tego, który idzie z Chrystusem. I to są te rzeczy takie jawne, takie oczywiste, które po jednej lekturze Biblii Nowego Testamentu człowiek już wie. Prawda? Wiem, że no rzeczywiście nie przystoi, niewłaściwe jest, to są rzeczy niedobre i takie grzechy, które są, ja nazywam je takimi jawnymi. Ale kiedy Jezus uczy, to mówi o jeszcze głębszym rodzaju grzechu, o jeszcze trudniejszym.
Jezus jako nauczyciel, najlepszy z wszystkich, zwraca uwagę swoich naśladowców na bardzo subtelne rzeczy, które mówią o grzechach bardziej skrytych i bardziej może dotyczących ludzi wierzących. Im więcej lat żyjemy z Bogiem, tym te grzechy takie jawne oczywiście są dalej od nas. Tak? Już jako człowiek wierzący, niewielu jest takich, którzy się tak schleją, że później po prostu się kryje jakoś, żeby tam dojechać do domu. Tak? Lubił kiedyś popić, impreza była, to z kolegami się piło. No teraz raczej niewielu takich jest ludzi wierzących, tak? Albo gdzieś korzysta z usług jakichś towarzystw innych, tak? Zdarzają się oczywiście tacy ludzie, ale to nie są grzechy, które myślę grożą ludziom wierzącym bardzo. Natomiast Łukasza 12 rozdział mówi o przestrodze. Mówi o przestrodze. Łukasza 12 rozdział, tam słowa Jezusa są zapisane, a będziemy rozważać dalszy fragment. Tutaj tylko chcę wam przeczytać jedno słowo. Gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludzi, także się nawzajem deptali, zaczął Jezus mówić do swoich uczniów. Najpierw mówi do uczniów. 12:1. Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. Jezus zwraca uwagę swoich uczniów, wierzących ludzi i mówi tak, uważajcie na obłudę. Obłuda to jest udawanie kogoś innego niż się jest. Mówienie czegoś albo zachowywanie się w sposób inny niż naprawdę jest w twoim sercu. Bycie obłudnym to bycie innym niż się jest w rzeczywistości. Jezus mówi, że jest to kwas, że jest to coś, co potrafi zakwasić wnętrze człowieka wierzącego. O ile te grzechy jawne, czy takie, które czytaliśmy w Koryntian i cała gama takich grzechów może nam nie doskwierać i dzięki Bogu, to o tyle właśnie obłuda, udawanie kogoś innego niż się jest, jest czymś, co Biblia mówi, że to jest prawdziwy kwas, który zżera, wyżera. I żeby to zobaczyć, Jezus ilustrował później, Ewangelia nam ilustruje kilka rozdziałów dalej, w Łukasza w 18 rozdziale taką ilustracją, ilustruje nam obrazem takiej przypowieści. Łukasza 18 rozdział od 9. Powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. To podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci. Nie, poczekajcie, takim tonem ludzie się modlą. Tak. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mojego dorobku. Ale nie modlił się głośno, bo przecież nie byłoby to miłe przyjęte. Więc modlił się w swoim duchu. Miał głębokie przekonanie i w duchu się modlił bez słów. Natomiast celnik stanął z daleka. Tamten był w pierwszym rzędzie. Tu jest szczególne pole rażenia. Trzy pierwsze rzędy. To jest szczególnie niebezpieczne. i podium tutaj, tak? Prezbiterium, to nie podium. Tamten stanął z daleka. Bił się w pierś i mówił, nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Ale tak naprawdę chodzi o serce, bo możesz siedzieć w ostatniej ławce i się czuć bardzo z przodu. Wiecie? Nie miejsce, ale serce. I ta przypowieść mówi o kilku istotnych rzeczach. Mówi właśnie o tym, o czym Jezus ostrzegał. Mianowicie o sercu, o postawie serca, o którą Zbyszek już wywołał tutaj nam na samym początku naszego dzisiejszego spotkania. Postawie serca, która jest kluczowa tutaj, bo ona sprawia, że jeden wyszedł z nabożeństwa oczyszczony i sprawiedliwy, a drugi tak jak wszedł na to miejsce w swoim grzechu, tak wyszedł w grzechu. Nic mu nie pomogło bycie w świątyni, w kościele, w zborze, ale nie wiem, czy przed Bogiem, można tu powiedzieć. Bo jeden się modli w sobie, ale jak się modli? Na czym polega jego modlitwa? Ale ja jestem wielki. Jestem gość po prostu. Jestem gość. W porównaniu z innymi albo w porównaniu z tym, co sprawiało, że czuł się gościem. Właśnie jego religijne wiedza religijna, o, on Biblię zna dużo lepiej niż ci tam. Boga, o, on wszystko wie o Bogu, tak? I tak dalej, i tak dalej. Poszczę, modlę się, czyli religijne rzeczy, które on wykonywał, dawały mu poczucie lepszości. Był w bardzo niebezpiecznym miejscu, mianowicie przyszedł do świątyni, czyli miejsca, gdzie najbardziej Boga można znaleźć, ale w ogóle nie był zainteresowany tym, co od Boga można otrzymać. Był zainteresowany tylko tym, jaki jest. Był zapatrzony w siebie. Zgodzicie się? A tamten drugi, świadom swoich jakichś przekrętów, może tego, że współdziała z okupantem, tak? Był na usługach Rzymu, jakieś tam rzeczy, które były nie w porządku w jego życiu. Miał świadomość, nawet na Boga nie patrzył w górę, na majestat, tak? Tylko mówił, a nóż mi się uda uzyskać łaskę. Polegał na miłosierdziu, liczył na miłosierdzie. I co? Nie przeliczył się. I tutaj jest właśnie ten kwas, ta obłuda, i która pokazuje, że bardziej niż grzech, nie wiem, to takie zdanie niebezpieczne, że bardziej niż grzech problemem jest nasze postawa naszego serca. Że tu się wydaje, jak gdyby ten grzech jest tłem takim, że nawet tymi grzechami za bardzo się tutaj Biblia nie zajmuje, jaki to był grzech, ile tego grzechu, ile ten celnik nakradł i ile na... Dlatego, że Boża łaska jest tak wielka, że ona bierze wszystko i przebacza każdy grzech, który człowiek wyznaje, uznaje w swoim życiu i przynosi przed Boży tron. Ale trzeba to najpierw uznać ten grzech, dostrzec go, i przynieść do Boga, żeby wziąć przebaczenie. Natomiast ten celnik, i na tym polega ta porażający kwas obłudy, czy tej religijności takiej fasadowej, że ona zaślepia człowieka i sprawia, że człowiek nie widzi w swoim życiu grzechów. Spotkaliście się z takimi ludźmi, może sami byliśmy w takim miejscu, że mówisz o innych, tak? Mówisz o innych, że o, jaki on jest tamten, czy... ale w ogóle w swoim życiu człowiek taki nie dostrzega problemów, a ty patrząc z boku na niego albo ludzie na ciebie, mówią, ty, ale ty masz o wiele więcej na koncie swoim. Tego, tego, tego. Tak? I mnóstwo jest tego niestety, a Biblia ostrzega nas, żebyśmy nie byli takimi ludźmi. Żebyśmy mieli świadomość swoich słabości, swoich grzechów i żebyśmy nie pokładali ufności w tym, co robimy, albo w swoich osiągnięciach jakichś duchowych. To jest właśnie taka zwodniczość religii. Można być protestantem i można być bardzo religijnym. Człowiek religijny to jest ten, który pokłada ufność w tym, co robi. I paradoksalnie jest tak, drodzy, że my dosyć często polegamy na tym, co robimy albo czego nie robimy. I czujemy się, że należy nam się coś albo nie przed Bogiem. Rozmawiałem kiedyś z jednym człowiekiem, który od dziecka wychowywał się wśród wierzącej rodziny, znał Biblię, nawrócił się i wiele lat żył już jako taki człowiek odrodzony, ale nie miał chrztu. I kiedy rozmawiałem z nim, czy nie chciałbyś się ochrzcić, zbliża się czas chrztu, może się ochrzcisz. A on mówi takie słowa, nie, bo jeszcze nie jestem gotowy. Ponieważ znałem go i wiedziałem, że ani nie jestem jakimś takim właśnie, że jest po prostu nawróconą osobą i żyje z Bogiem, tylko chodzi mu o coś. I ja mówię, a co to znaczy, że nie jesteś gotowy? Że za mało jesteś jeszcze święty i jak już będziesz taki gotowy, że już wszystko będzie w twoim życiu poukładane, to wtedy możesz przyjść do Boga? Albo jest właśnie wieczerza, wspominamy śmierć Pana Jezusa i są zbory, w których dużo ludzi siedzi. To znaczy, że nie będą uczestniczyć w wieczerze. I często powód jest błahy. Taki właśnie, że coś mu tam rano usiadło na nos, warknął na kogoś albo gdzieś. To nie jest tak, że ma nieprzebaczenie w sercu do kogoś i walczy z tym, zmaga się. Ale często jest tak, że wieczerza jest dla ludzi wierzących taką nagrodą za dobre postępowanie. O, w tym miesiącu dobrym byłem wierzącym, to człowiek sobie pozwala na takie, no to zasługuje na tą wieczerzę, tak? A jak narozrabiałem coś tam, nakrzyczałam na męża, tak? Czy do późno wróciłem do domu raz drugi, z żoną się pokłóciłem, coś tam, no to tak nie przysługuje mi. Wieczerza. To są takie obrazy, które pokazują, że my często stajemy w oparciu o to, co nam się udało albo nam się nie udało. A to, czego uczy nas Słowo, to we wszystkim mamy się opierać na tym, co Pan Jezus uczynił. Na Jego sprawiedliwości. Na Jego łasce, na Jego mocy. Czy to znaczy, że już do nas nic nie należy? No nie. Biblia mówi, zewleczcie z siebie te stare rzeczy. Chodźcie równo na dwóch nogach, tak? Nie kulejcie jak kiedyś, ulegając swoim pragnieniom, żądzom, marnacji czasu, pieniędzy, życia, jak kiedyś. I dlatego Biblia daje tak wiele wskazówek. Daje nam Pan Bóg Ducha Świętego, żebyśmy mogli się zapytać Go i powiedzieć, Boże, uchroń mnie od mojej głupoty, pokaż mi, w co wejść albo w co nie wejść, dlatego że życie ludzi jest pogrążone w skutkach głupoty, głupich decyzji. Zgodzicie się? Ludzie nie mogą spać, żyć normalnie, bo podejmowali głupie, niemądre, nierozsądne decyzje, ponoszą skutki tego. Oczywiście, Jest tak, że Bóg chce z każdym, w każdym miejscu być z nami, ale to jest właśnie ta Jego łaska. Nie patrz na to, co możesz, ile zasłużyłeś, ile teraz, o, czy więcej, czy mniej. Biblia przestrzega nas właśnie przed grzechami, ale szczególnie mówi o tych grzechach ukrytych, o obłudzie, o udawaniu kogoś innego, o religijności, która sprawia, że ten duch religijności sprawia, że czujesz się lepszy od innych, bo porównujesz się z innymi, a z drugiej strony paraliżuje cię, bo boisz się przyjść do Boga. Tak? Bo jesteś z drugiej strony za mało święty, bo jest taki krytycyzm i takie zniewolenie właśnie w tym. Ale Duch Chrystusowy, gdzie jest Duch Pana, tam jest wolność. Bo On daje ci wolność do przyjścia do Niego i czerpania z Jego łaski. I to jest piękne, że Duch Pana uwalnia, a Duch religijności cię zniewala, ogranicza i jeszcze innych ogranicza, tak? Bo wtedy taki człowiek jest krytyczny dla innych, a sam siebie wynosi. Więc jest to coś, o czym Biblia tutaj nas przestrzega i zachęca do tego, żebyśmy walcząc z grzechem zwracali uwagę na Jezusa. Patrzcie na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, tak? Tego, który naszą wiarę wzbudza i tego, który nieustannie nas na tej drodze prowadzi. Nie traktujmy wieczerzy jako nagrody, jako takiego przywileju dla tych, wiecie, bardziej świętych, nie? Nie. Moc krwi Pana Jezusa, Jego łaski jest dla nas potrzebna, a szczególnie dla tych z nas, którzy nie radzimy sobie z jakimiś rzeczami. Mamy jakieś ciężary, w których jesteśmy słabi, tak jak ten celnik, i on nawet nie śmiał oczu podnieść na Boga, a odszedł usprawiedliwiony, bo przyszedł do Boga. I więc wieczerza jest naszym przychodzeniem do Boga. Jest przyjściem po łaskę i pokazaniem, że ja, Boże, właśnie Ciebie potrzebuję. Nie, że ja już jestem taki dobry, że właściwie Ciebie nie potrzebuję, tylko jestem tak słaby, że dramatycznie Ciebie potrzebuję. Ale czy to dobre jest być człowiekiem wierzącym wiele lat i być słabym? Być tym, który się przyznaje do swojej słabości? Być tym, że widzi wiele ujemnych rzeczy w swoim życiu? Myślicie, że to dobrą rzeczą jest? I myślę, że właśnie tym akcentem to jest taki dobry kierunek do tego, żebyśmy mogli uniżyć się przed Panem. Żebyśmy mogli przyjść do Niego i wyrazić naszą wdzięczność za to, co nam dał.